na szofierowała Ludziom Polskim w roku 80.
W roku 80. oferowała ludziom w Polsce przede wszystkim prawdę. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że cały ten okres do roku 1980, do sierpnia 1980 był okresem pełnym zakłamania. Stosowana przez ostatnie 10 lat propaganda sukcesu wmawiała ludziom, że jest dobrze, a oni widzieli, że jest źle. Nie mieli możliwości wglądu w to, w materiały, w dokumentację. Nie mieli możliwości zorientowania się, jak sytuacja wygląda naprawdę. I tutaj sierpień 80 roku Solidarność jako ten ruch społeczny, jako związek zawodowy, nagle im to umożliwiła. Mało tego, umożliwiła im nie tylko poznanie prawdy, ale umożliwiła im przeciwdziałanie temu, co ta prawda odkryła. Przeciwdziałanie w tym przypadku, jeżeli chodzi o nas, o Polaków, złu, które spowodowało, iż nasz kraj stał się krajem stojącym na krawędzi bankructwa. Solidarność oferowała po pierwsze pewien program przemian, bo sam fakt, iż powstała, iż był to pierwszy demokratyczny ruch w krajach komunistycznych, powodował, znaczy dawał nadzieję na przyszłość. Ponadto oczywiście Solidarność zaktywizowała ogromne rzesze społeczeństwa polskiego. Należało, władze popełniły błąd, że nie próbowały tej aktywizacji społeczeństwa wykorzystać. Niemniej jednak to była oferta nie tylko dla społeczeństwa, ale była oferta dla władzy.
Why did the party stop negotiating with Solidarity and impose martial law?
Dlaczego partia przestała tak rozmawiać z Solidarnością i wprowadziła stan wojenny?
Po pierwsze, partia, dialog, który można to tak nazwać, chociaż nie był to w pewnym tego słowa znaczenia dialog, który prowadziła od roku 80, był to dialog wymuszony. Wymuszony przez społeczeństwo i przez cały okres legalnego działania Solidarności, jak już w tej chwili można śmiało powiedzieć, bo są na to odpowiednie dokumenty, był to okres, który partia wykorzystywała przede wszystkim na rozpracowanie sposobów rozbicia tego niezależnego ruchu związkowego, rozbicia tej organizacji, która była niezależna od partii. A wiązało się to przede wszystkim z tym, że ludzie z aparatu partyjnego, ludzie rządzący Polską, nie byli w stanie działać inaczej niż działali dotychczas. To znaczy, nauczeni byli przede wszystkim podejmować autorytarne decyzje bez konsultacji ze społeczeństwem, bez liczenia się ze zdaniem społeczeństwa. Tymczasem fakt istnienia Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność powodował, że byli ludzie, którzy wyrażali własne opinie, reprezentowali określoną grupę opinii, grupę ludzi i z tymi ludźmi, z tą opinią trzeba się było liczyć. Do tego aparat partyjny nie mógł się nauczyć. W dalszym ciągu decyzje próbował podejmować w sposób autokratyczny, co powodowało, iż wybuchało szereg konfliktów. Czasem wydawałoby się rzeczy nieistotne, ale z punktu widzenia naszego, z punktu widzenia tutaj Polaków w kraju żyjących w kraju komunistycznym, te konflikty miały swoje istotne znaczenie. Partia dlatego przeciwdziałała niezależnemu związkowi zawodowemu Solidarność. Przede wszystkim dlatego, że właśnie nie potrafiła, nie była nauczona, działacze partyjni nie byli nauczeni współpracować z ludźmi, których należało traktować jako partnerów, a nie jak podwładnych, którym można było wydać polecenie, prawda? Bądź zwierzchników, którzy wydawali polecenie. Przede wszystkim to jest główny powód. Ideologia, doktryny ideologiczne oczywiście w tym przypadku są podstawą takiego, a nie innego działania partii, dlatego do tego się nie odwołuję i o tym nie mówię. Niemniej jednak jest to w ogóle brak jakiejkolwiek możliwości ze strony tych działaczy partyjnych współpracy. Po prostu nie nauczyli się tego. Nie ulega wątpliwości, że strategia Solidarności po 13 grudnia musiała się zmienić. Jest stan wojenny. później zawieszony i odwołany, niemniej jednak ustawodawstwo stanu wojennego w Polsce nadal obowiązuje, w związku z tym i sposób, w jaki działaliśmy przed 13 grudnia, a po 13 grudnia rzecz jasna musiał się zmienić. Zaczęliśmy działać w podziemiu. Większość kierownictwa Solidarności znalazła się w więzieniach, w obozach dla internowania. I dla nas w tym momencie najważniejszym elementem działalności była po pierwsze działalność na rzecz uwolnienia działaczy Solidarności z więzienia, likwidacji represji, które władze stosują w stosunku do działaczy Solidarności, w ogóle do wszystkich ludzi, którzy działają w jakiś tam sposób niezależnie od władz, na tej takiej niwie niezależnej. I trzeci to oczywiście reaktywowanie Solidarności jako takiej, powrót Solidarności do działalności legalnej. Zawsze mówiliśmy, iż nie chcemy działać niejawnie, chcemy działać legalnie i jawnie. I to wyznaczało w pewnym sensie strategię. Wybraliśmy tutaj, będąc wierni w dalszym ciągu idei tej pokojowej walki, wybraliśmy przede wszystkim kształtowanie świadomości społecznej, wpływ na władzę, wpływanie na władzę poprzez wyrażanie społecznego protestu, czyli najpierw były to strajki 15-minutowe w zakładach pracy, były to również manifestacje. Zawsze staraliśmy się robić wszystko tak, by nie prowokować policji do akcji. Nie udawało się nie dlatego, że my prowokowaliśmy, ale przede wszystkim dlatego, że władze dążyły do tego, żeby złamać społeczeństwu kręgosłup. I to powodowało akcje, brutalne akcje policji. No niestety nie udało się. Solidarność nadal jest, nadal istnieje i mam nadzieję, że w przyszłości będzie działać legalnie.
Has Solidarity, as many people in the West say, now been crushed, defeated?
Czy Solidarność, tak mówiąc, w Zachodzie była tak, miała taką klęskę, czy nie?
Na pewno przegraliśmy bitwę. Bitwę, która się rozpoczęła 13 grudnia, ale to, co trwa do dziś, to już nie bitwa, ale to kolejne bitwy i w sumie cała wojna, tak zwana wojna polsko-jaruzelska, jak my to nazywamy. Wojny nie przegraliśmy, bo nadal bierzemy w niej udział i to, czy Solidarność poniosła klęskę? Na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie, że nie. Solidarność nadal jest, nadal istnieje. I to jest największy sukces Solidarności. To świadczy o tym, że tej klęski nie było. Bo przecież dlaczego Jaruzelski wprowadził stan wojenny? Właśnie po to, żeby Solidarność zabić, zdławić, zniszczyć. A ona jest. Jak z dzisiejszej perspektywy można to ocenić, to strategia tej tak zwanej pokojowej rewolucji była jak najbardziej słuszna. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, iż Solidarność nadal utrzymała autorytet na arenie międzynarodowej, że tu w Polsce ludzie od Solidarności nadal się nie odwrócili, to przede wszystkim dowód na to właśnie, że ta strategia była słuszna. Gdybyśmy chcieli inaczej walczyć z tą władzą, próbować zastosować element siły, przegralibyśmy, dlatego że siła jest po ich stronie. Oni mają pałki, karabiny, czołgi, nie my. Po drugie, przegralibyśmy moralnie. Dużo można powiedzieć i o błędach Solidarności, ale jednego nie można powiedzieć, że popełniła błąd, jeżeli chodzi o strategię. Na płaszczyźnie moralnej wygraliśmy z tą władzą wszystko, co można było wygrać i wygrywamy nadal. I to jest nasz sukces, sukces naszej właśnie strategii.
What are the lasting benefits of Solidarity to Poland? Benefits that continue now?
Jakie są takie trwające korzyści z tego okresu Solidarności?
No oczywiście, żeby tak wymiernie powiedzieć o tym, co dla ludzi. No przede wszystkim wolne soboty. To jest to, co zostało z tego okresu porozumień sierpniowych i Solidarności. No oczywiście pozycja Kościoła w Polsce. Kościół zawsze miał dużo wysoką pozycję, ale przede wszystkim msza w radio, telewizji. Fakt, iż tych kościołów buduje się więcej. Ten element był zawarty w porozumieniu rzeszowskim. Poza tym władza nie mogła nie reagować, nie mogła zapomnieć tego, co było przez 16 miesięcy. Ona musiała zmienić swój język opowiadania, rozmawiania ze społeczeństwem, nawet jeżeli chciała kłamać. A w związku z tym musiała po prostu czegoś się nauczyć, iść do przodu. To, co zostało Solidarności, to oczywiście, po Solidarności, to oczywiście świadomość społeczna, której niestety już w tej chwili nawet najbardziej dyktatura, największa dyktatura zmienić nie może. Po 13 grudnia Jaruzelski już nie mógł wrócić do tego, co było przedtem. Nie dlatego, że on nie chciał, on po prostu nie mógł.
What has happened to the local party, particularly in Gdańsk, since martial law? Has it recovered any support?
Co tutaj się stało do partii na przykład w Gdańsku? Czy jeszcze ludzie mają ufanie, czy wierzą do partii?
Ja sądzę, że ludzie partii nie wierzyli już od dawna i zaufania do niej również nie mieli od dawna. Sądzę, że jeżeli w ogóle można mówić o jakimkolwiek zaufaniu do partii, to wiązało się to przede wszystkim z dojściem do władzy Gomułki w 1956 roku i trwało bardzo krótko. W tej chwili partia jest tak skompromitowana, że wielokrotnie słyszałem od ludzi, nie działaczy jakichś tam szczególnych, ale normalnych ludzi, że partia kiedyś w wolnej Polsce powinna zostać uznana za organizację przestępczą.
The party now says it wants to consult with groups outside itself and democratize itself. How real is this?
Partia teraz tak opowiada, że chce rozmawiać z grupami poza władzą. Czy to jest faktyczność, czy nie?
Oczywiście, że tak, ale rozmawiać zależy w jakim celu. Nie dlatego, żeby słuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia, a raczej dlatego, żeby wyciągnąć tych ludzi z orbity Solidarności. Konkretnie chodzi o to, aby wszystkich ludzi, którzy w jakimś tam sensie mają autorytet społeczny, mają określoną pozycję społeczną i popierają Solidarność, wyrwać z tej orbity zainteresowań i w ten sposób jednocześnie powodować, prawda, osłabienie Solidarności, która ludzie angażowani do działań władzy automatycznie jakoś są mobilizowani do tego, by tej Solidarności jako takiej nie popierać.
Po roku 56, 68 i w roku 80 wszystko już było próbowane i nic nie chce tam trwać.
No jednak po tym 80 coś tam zostało. Solidarność nadal jest i nie zamierza rezygnować z tego, że jest, prawda? Niemniej jednak sądzę, że te trzy okresy i ten okres Solidarności wskazują tylko na to, że jednak różne rzeczy w komunizmie dziać się mogą. Sądzę, że z tego wszystkiego zostanie coś, co będzie można nazwać jako kolejny model, prawda? Nie wiem, który, jak on zostanie zakwalifikowany, tam jako numer 4, numer 5, ale będzie to kolejna próba zmiany tego systemu. Zobaczymy, czy się uda. Któraś tam w końcu na pewno się uda.
What do the Gorbachev reforms mean for the people here in the socialist bloc?
Jakie reformy Gorbaczowa, co znaczą tutaj dla ludzi, którzy mieszkają w wschodniej Europie?
No, na pewno mieszane uczucia. Są tacy, którzy nie wierzą, że cokolwiek może się tam zmienić. Mają zakodowane w świadomości, iż Rosja to państwo totalitarne, państwo, które nawet swoje społeczeństwo potrafiło w ogromnej, prawda, mierze mordować. Mowa tutaj o Stalinie. I są tacy, którzy uważają, że demokratyzacja w Związku Radzieckim jest autentyczna i doprowadzi do zmian w całym systemie. Na pewno jednak tutaj, bez względu na to, kto co myśli o tym, co się w Rosji dzieje, to gdy spogląda na wschód i widzi te elementy zmian, mobilizuje go to do tego, by tu w Polsce podjąć, ja mówię w tej chwili o Polsce, nie mówię o innych państwach, tu w Polsce podjąć jakieś bardziej zdecydowane kroki, bo może to jest właśnie ten okres, kiedy można, kiedy trzeba.
Już było 3 razy próbowane, w roku 56, 68, 80, żeby coś skorzystać i nic nie przepotrafiło.
To zaledwie 3 razy, będzie 4.
Isn't there a danger that the Gorbachev reforms and rhetoric of reforms, which are also being imitated in the socialist bloc, will actually weaken and undermine the opposition?
Czy nie jest w tych rozmowach i reformach Gorbachev który Gorbaczow teraz opracuje, jak pewne sensie to może stracić opozycję wartość i że opozycja potem zostanie poza tym i nie będzie włączona do dialogu.
Ja nie zrozumiałem pytania. Znaczy mowa jest o tym, co się dzieje w Związku Radzieckim, o opozycji w Związku Radzieckim, czy?
Nie.
Jeśli reformizmus Gorbaczowa w Sowieckim Związku, jeśli reformizmus oficjalny w Polsce od Jaruzelskiego, jeśli to nie będzie marginalizować opozycji, jeśli nie straci płodu.
Opozycja jest silna nie dlatego, że władza się na nią godzi, tylko przede wszystkim dlatego, że ma poparcie społeczne, że ma zaplecze zarówno intelektualne, jak i ideologiczne i że jakieś wykształcone już formy działania. W przypadku Solidarności przeszliśmy przez okres takiego, można powiedzieć, silnego terroru. Wyrobiliśmy sobie pewne sposoby działania i bez względu na to, co władze będą robić, jakie będą z ich strony tutaj próby wyrzucania nas poza nawias, to my w dalszym ciągu swoją działalność będziemy prowadzić, aż do momentu, kiedy umożliwi się nam działalność legalną. Także reformy gorbaczowowskie, bez względu na to, jakie by nie były, również nie są nas w stanie poza ten nawias wyrzucić. Raczej sądzę, że one zaczynają powoli poza nawias wyrzucać pewnych ludzi z aparatu partyjnego.
A more personal question now. What happened to you at the martial law period?
Jak ty przeżywałeś ten okres ze stanu wojennego?
No, to jest pytanie bardzo szerokie, dlatego że to wszystko zależy od tego, kiedy, czy w pierwszym okresie, czy prawda, bo cały okres stanu wojennego jest tak długi, że tutaj nie sposób go opowiedzieć. I mogę powiedzieć, jak przyjąłem pierwszy dzień. No oczywiście byłem głęboko wzburzony. Pierwszą moją myślą było to, żeby nie polała się krew, bo ja miałem doświadczenia z roku 70 z Gdańska. Widziałem, czym to grozi, do czego to może doprowadzić. I swoje pierwsze przemówienie, jakie nagrałem, następnie wydrukowałem, było to przemówienie, które nawoływało do takich działań, które z kolei nie prowadziłyby do przelewu krwi. Chodziło również o to, żeby ludzie nie wystawiali się na kulę przeciwnika. Między innymi takie tam zdanie było w tym moim przemówieniu. A więc oczywiście nie byłem zszokowany, a raczej starałem się racjonalnie myśleć. Później w miarę upływu czasu nawiązywania nowych kontaktów nabierało to bardziej szczegółowego charakteru. No i oczywiście formowało się w rysy takie organizacyjne.